Chrząszcz brzmi w Trzcinie, a my szeleścimy w Miasto Brzmieniu. Dzień dobry, witam Państwa, Justyna Wydra.
Dzień dobry, Szymon Szwajger.
Dzisiaj znowu udało nam się bez porozumienia przynieść dosyć podobne książki. Możemy je ze sobą skonfrontować, bo oboje przynieśliśmy z Szymonem książki autorów brytyjskich. Ja Realizm Magiczny.
No ja też w zasadzie, bo to są książki bardzo podobne moim zdaniem, okazuje się.
To się dopiero okaże, bo dopiero będziemy opowiadać.
No, ale jak zerkam na to, co przyniosłaś i zerkam na to, co ja przyniosłem, dużo punktów stycznych jest.
Okej, okay, no to ja tak, może dwa słowa powiem.
Jest rzeczywiście magia i sporo realizmu i powiemy.
Ja dzisiaj zdecydowałam się przynieść dwie książki, ponieważ je czytałam jedną po drugiej i jakoś mi się tak ze sobą skojarzyły, może też dlatego, że obie są napisane przez autorki brytyjskie, a Brytyjczycy mają dosyć szczególny sposób pisania. Ja go bardzo lubię, tak jak nie przepadam za literaturą iberoamerykańską, tak bardzo lubię literaturę powieści brytyjskie. One są dla mnie takie najbliższe chyba takiemu rozumieniu klasycznej powieści. Ja bardzo lubię klasyczne powieści, muszę przyznać. Nie przepadam za takimi eksperymentami literackimi. Lubię, kiedy powieść jest powieścią. I pierwsza z tych książek to jest Była sobie rzeka. Autorka to Diane Setterfield. Książka gruba, płynąca. Jest w niej bardzo dużo wody. Dzieje się wokół i na Tamizie. Druga książka nosi z kolei tytuł Kobieta ze szkła i napisała ją Caroline Lee. Kobieta ze szkła jest nowością z lutego tego roku. Była sobie rzeka jest troszkę starsza. Ja tutaj w tym miejscu w ogóle muszę bardzo podziękować księgarni Świat Książki z ulicy Zwycięstwa w Gliwicach, która mi tą książkę udostępniła do przeczytania. I mam wrażenie, że mogę ją też ewentualnie, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, przekazać dalej. Kto nas słucha i chciałby tą książkę otrzymać, przeczytać, to bardzo proszę, ponieważ Diane Setterfield napisała więcej książek niż tylko tą, żeby w wiadomości wysłanej do Miasto Brzmienia podać nazwę jakiejś innej powieści Diane. I pierwsza osoba, która do nas wyśle taką informację, wyśle taki tytuł, książka ode mnie otrzyma, a jak nie otrzyma, jak nikt się nie zgłosi, to ja wtedy oddam książkę do księgarni ładnie, bo może ktoś ją w księgarni będzie chciał pobrać sobie z księgarni, przeczytać. Ale już przechodzę do treści książki, tak pokrótce. Rzecz cała dzieje się wzdłuż Tamizy tak naprawdę, gdzie mieszkają ludzie związani z rzeką. Między innymi mieści się, to jest w ogóle XIX wiek, i przy Tamizie jest bardzo dużo oberż, jest dużo różnych takich miejsc, gdzie można odpocząć i można przyjść, i każda z tych oberż oprócz jedzenia serwuje coś specjalnego. I ta oberża, w której zaczyna się historia, serwuje opowieści. Mąż właścicielki jest słabego zdrowia, ale za to ma niezwykły dar opowiadania. I ludzie przychodzą go posłuchać. Akurat tego wieczora, kiedy do oberży puka mężczyzna z dziewczynką na rękach, w tej oberży jest bardzo dużo ludzi i okazuje się, że ten mężczyzna jest cały mokry. Dziewczynka jest właściwie, przynosi ze sobą, on jest ranny, a na rękach ma utopioną dziewczynkę. Właścicielka oberży wzywa na pomoc siostrę, która jest przeszkolona w opiece nad pacjentami. Ona pomaga temu mężczyźnie, zszywa mu rozciętą wargę. Ten mężczyzna wpadł do wody i sam prawie utonął i próbował uratować dziecko. Natomiast tą dziewczynkę kładą w jakiejś takiej bocznej komorze, bo stwierdzają, że ona jest po prostu nieżywa. Utonęła, no i czekają, aż mężczyzna się ocknie, żeby powiedział, kim on jest, kim jest ta dziewczynka i co się stało. I w międzyczasie dziewczynka, która miała być martwa, okazuje się być żywa. Co więcej, to jest dziwne, bo ona naprawdę umarła i ożyła. Co więcej, okazuje się, że przyznaje się do tej dziewczynki kilkoro gości tej oberży i kilkoro osób z sąsiedztwa. Znaczy, jedna pani twierdzi, że to jest jej dawno zmarła siostra, jeden z farmerów twierdzi, że to jest jego wnuczka i para zamożnych ludzi uważa, że to jest ich córka. I cała historia snuje się wokół tego, wokół tych ludzi, wokół ludzi związanych z Tamizą, w ogóle w okolicach Tamizy to wszystko się dzieje. Na końcu dowiadujemy się, kim jest dziewczynka, natomiast oczywiście tego nie zdradzę. I ta dziewczynka jest elementem magicznym w tej opowieści. Cała reszta to jest tak naprawdę XIX-wieczny, świetnie oddany realizm brytyjski. I historia właśnie każdej z osób, która tutaj występuje, mogłaby być kanwą dla osobnej książki, bo to są tak barwne postaci, te ich życia są tak realne, takie prawdziwe, że spokojnie można by było tutaj stworzyć co najmniej kilka historii. Zresztą to jest taka opowieść o opowieści. Opowieść o opowieści, o rzece, o wodzie, o tym, jak losy ludzi są splecione z wodą, z rzeką. Odrobina takiej, tak jak mamy takie urban legend, to tutaj są takie legendy związane właśnie z Tamizą. Nie ma Londynu, co jest ciekawe. Natomiast są takie mniejsze brytyjskie, angielskie miasteczka i takie typowe dla Anglii postaci, niektóre o bardzo, bardzo ciężkim życiu. No nie ma tutaj właściwie, ja nie znalazłam ani w samej opowieści, ani w tłumaczeniu tej historii właściwie błędów. Jest naprawdę świetnie napisana, świetnie przetłumaczona. No i brawo dla Albatrosa za wydanie tej książki. Natomiast druga powieść nosi tytuł Kobieta ze szkła i napisała ją też Brytyjka, bo Caroline Lee. Natomiast książka dzieje się, cała rzecz dzieje się na Islandii. I tutaj z kolei była sobie rzeka, mamy rzekę, natomiast w Kobiecie ze szkła mamy islandzki klimat, surową islandzką ziemię, która jest bardzo nieprzyjazna ludziom i ona jest taką bohaterką jakby drugą bohaterką tej historii, bo pierwszą bohaterką jest młoda dziewczyna, której umiera ojciec. Ojciec był pastorem. Mamy wiek XVII. W Islandii bardzo taki okres, bardzo purytański, prześladowania kobiet, oskarżenia o czary. Kobieta, która na przykład umiała czytać, była już podejrzana. A ta dziewczyna potrafi czytać. Potrafi czytać i ma jakieś tam ambicje nawet osobiste, natomiast traci ojca, traci źródło utrzymania, zostaje sama z matką, nie mają z czego żyć. I kiedy mówię, że nie mają z czego żyć, to naprawdę na Islandii w wieku XVII oznacza to, że przypuszczalnie umrą z głodu. Natomiast zjawia się mężczyzna, szef sołtys sąsiedniej, gdzieś tam jakiejś odległej wioski, który chce się z nią ożenić, ale on ma bardzo, bardzo złą sławę. Ta dziewczyna no nie chce za niego wyjść za mąż, ale on obiecuje pomóc matce i oczywiście jej obiecuje również, że będzie się nią opiekował i niczego jej nie zabraknie. On jest bogaty, jak na islandzkie warunki. I ona się godzi, wychodzi za niego za mąż, z domu rodzinnego do wioski męża, eskortuje ją przyjaciel męża i ten przyjaciel wygląda jak elf, co nie jest wcale zaletą na Islandii w wieku XVII, ponieważ elfy nie są uznawane za pozytywne postaci.
Ten wątek jeszcze wróci dzisiaj.
Wróci. Natomiast ten elf jest jakby ten Petlur, on się nazywa. Petur. Petur jest taki elfiopodobny i budzi grozę w Rozie, czyli Roza jest główną bohaterką. Ona trafia do domu Jona, Jon jest jej mężem. Wokół Jona też gromadzą się czarne chmury, on jest uznawany przez, z jednej strony uwielbiany przez ludzi ze swojej wioski, ponieważ zapewnia im dobrobyt, a z drugiej strony nienawidzony, gdyż uważa się, że coś z nim jest nie tak, albo jest czarownikiem, albo jest mordercą. No, przeżywamy z Rosą, czyli z główną bohaterką, całą gamę takich niepokojów egzystencjalnych. Ona się po prostu boi, zarówno tego swojego męża. Z jednej strony się go boi, z drugiej strony zaczyna go lubić. I nie jest to bynajmniej klasyczna powieść o miłości. To nie kończy się tym, że w pewnym momencie ona dostrzega w nim wspaniałego człowieka i żyją długo i szczęśliwie. Nic z tych rzeczy. Znaczy, nie będę zdradzać końca, ale to nie, absolutnie nie idzie w tą prostą stronę. Ja byłam naprawdę zaskoczona zakończeniem, naprawdę. Mamy tu dużo takich elementów ze skandynawskich sag, mamy dużo takich właśnie paraczarodziejstwa, mamy mnóstwo postaci, które są, nie wiemy, czy one są sprzymierzeńcami, czy są przeciwnikami, nie wiemy, komu wierzyć, nie wiemy, kogo lubić, kogo nie lubić, właściwie do samego końca. Jest jedna postać, która właściwie jest tutaj przez dłuższy czas wirtualna, wreszcie się objawia, której współczujemy przez większą część książki, żeby na końcu wręcz nią pogardzić. Więc skonstruowana jest ta powieść niesamowicie i wbrew temu, co zapowiada początek, tutaj nie ma magii, natomiast jest mnóstwo przesądów, jest mnóstwo wierzeń takich ludowych. I nawet nam, czytelnikom, one są tak przedstawione przez autorkę, że także my, czytelnicy, zaczynamy w nie wierzyć. Dopiero później, kiedy sprawa się zaczyna wyjaśniać, kiedy wszystko zaczyna być dla nas jasne, kiedy już wiemy, kto jest pozytywny, kto jest negatywnym bohaterem, wtedy rozumiemy, że daliśmy się w pewnym sensie wpuścić w ten świat skandynawskich mitów. I uwierzyliśmy w niego, więc naprawdę dwie takie genialne powieści.
No więc ja przyznam się od razu, że to nie jest tak, że ja do końca nie wiedziałem, co przyniesiesz i przypadkiem wziąłem to, co wziąłem, bo jakieś przecieki ze świata książki miałem i przyniosłem książki, które... ładnie, myślę, będą współbrzmieć w miasto brzmieniu z tymi twoimi, bo, czemu tak uważam? Bo są brytyjskie.
No, to już
obie.
Punkt pierwszy.
Co więcej, mam wrażenie, że przynajmniej jedna z nich jest tak bardzo endemicznie brytyjska, bo obie troszeczkę, wydaje mi się, przeszły w Polsce pod radarem czytelniczym.
Nie zostały wyłapane.
Czytelników, tak, one są fantastyczne, powiem od razu. Też. Jest tu, przy czym tutaj magii jest dużo więcej niż realizmu. To nie jest takie delikatne, tylko gdzieś tam muśnięcie czarodziejską różdżką, tylko tutaj od początku mamy taką hogwartową jazdę, nazwijmy to. Natomiast tak, są brytyjskie, pani Susanna Clarke i pan China Miville, dwoje brytyjskich autorów. I tak jak mówię, przynajmniej jedna z nich jest tak endemicznie brytyjska, że wydaje mi się, że ta brytyjskość mogła być przeszkodą przynajmniej dla takich diehard fanów fantastyki, którzy po prostu, nie powiem, że nie zrozumieli, bo to pewnie nie w tym rzecz, ale gdzieś ich receptory estetyczne były nastawione inaczej zupełnie. Natomiast zacznę może od niej. Pani Susanna Clarke, książka Jonathan Strange i Pan Norrell. Mhm. Sam tytuł jest taki cudnie XIX-wieczny. Właśnie chciałem powiedzieć, że ona jest... od razu o tobie pomyślałem, kiedy zaczęła się opowiadać o powieści Była sobie rzeka, ponieważ ona jest przepięknie wystylizowana cała w ogóle. Jej struktura, język, postaci, to wszystko jest aż przyjemnie się czyta po prostu. Tak, ta stylizacja jest doskonała. Nie wiem, Dickens, Jane Austen, no gdzieś tutaj są takie, myślę, odniesienia by się nasuwały. Są fragmenty pisane jako powieść epistolarna. Jest tutaj taki mocno uchwytny, ciężki do zdefiniowania ten aspekt klasowy angielski, ponieważ społeczeństwo, kto jest dżentelmenem, kto jest półdżentelmenem, mamy tutaj bandę kabutynów przerażającą.
No, tutaj w Była sobie rzeka też występuje właściwie ten wątek dżentelmena. Takich... Jest na przykład w ogóle czarny, właściwie tak, występuje farmer, którego wymieniłam, który uważa, że ta odnaleziona dziewczynka jest jego wnuczką, jest ciemnoskóry. Jego ojciec jest brytyjskim hrabią, a matka jest jego służącą.
No więc tutaj też mamy to, bo to jest książka w ogóle dzieje się, zaczyna się na początku XIX wieku, mamy czasy wojen napoleońskich i jest czymś w rodzaju alternatywnej historii Anglii, można powiedzieć. To znaczy mamy Anglię, w której magia istniała normalnie, na zasadach równoważnych ze światem naszym, realnym. zniknęła z Anglii potem. Natomiast istnieją towarzystwa dżentelmenów właśnie, którzy nazywają się magami, którzy kultywują tę magiczną tradycję, ale nie czarują. Aha. Bardzo brytyjskie też właśnie, jak wiesz, dżentelmeni, oni tacy czarujący, niepraktykujący. No i pojawia się mag, który czaruje.
A to jest, rozumiem, niedopuszczalne.
Wiesz co, to jest dopuszczalne, ale to jest takie podejrzane, bo to troszkę prostackie. I takie, czy on robi to dobrze. To jest pan Norry tytułowy, potem pojawia się pan Strange, który również jest wybitnie utalentowanym magiem i zaczyna czarować. Ja nie chcę streszczać fabuły, ani opowiadać co, jak i dlaczego, bo ona jest... To jest trzytomowa, ja przyniosłem tylko pierwszy tom dzisiaj, natomiast są trzy tomy, więc też jest to cegła przepotężna.
Widzę wydawnictwo literackie.
Tak.
No gwarancja dobrej jakości.
Na wielu poziomach naprawdę można się tą książką cieszyć. Mnie strasznie się podobają na przykład sążniste przypisy, które są w niej zawarte, do różnych dzieł, nieistniejących oczywiście, które są właśnie gdzieś tam opisują historię
brytyjskie.
Jest to fantastyczne. Właśnie takie sążniste, rozwlekłe, na wiele stron czasami się ciągnące przypisy, które odnoszą się do kompletnie nieistniejącego dzieła napisanego w jakiejś archaicznej angielszczyźnie czy łacinie o magii w XIII-wiecznej.
To tak jak u Tolkiena, gdzie też były jakby wymienione dzieła, które nie istniały, on potem je dopisywał, tak. I jak u Rowling.
Troszkę tak, natomiast to jest, mówię, i urzekające jest absolutnie... fantastyczna, choć ja domyślam się, że to mogła być ta ściana, od której się większość czytelników odbiła. Bo ona jest bardzo niedzisiejsza. Znaczy, to jest taka oczywiście postmodernistyczna gra z czytelnikiem troszeczkę, bo to jest taka stylizacja, gdzie gdzieś tam czuć jednak, że książka została napisana w wieku XXI. Ale no mówię, jest to na tyle perfekcyjne z jednej strony, a z drugiej może być właśnie dla części przyzwyczajonych do współczesnego języka i do współczesnego rozwoju akcji, gdzie ta akcja sunie do przodu błyskawicznie i coś się dzieje. No tu mamy...
Nie jest to tożsamość Borna.
Nie, no mamy... Tutaj są właśnie takie, wiesz... puszczamy się w dygresję, mnóstwo, te przypisy właśnie, te rozważania, co jest godne dżentelmena, co niekoniecznie, takie... też być może dla nas kompletnie albo częściowo niezrozumiały, gdzie ta, mówię, ta angielska, brytyjska struktura klasowa, ona do tej pory jest przecież bardzo ścisła i bardzo hierarchiczna.
Tak, tak.
To jest rzecz, której nie zawsze sobie zdajemy sprawę.
Nie, jak się przyjeżdża na chwilę do Londynu, ale ktoś dłużej mieszka, to po prostu jest taka nieprzekraczalna bariera.
Zupełnie.
Do pewnych środowisk tak. Się nie wejdzie i koniec.
I ten wiek XIX w tej sferze przynajmniej tam trwa. I nie odpuszcza. No i tutaj też tego jest mnóstwo.
Znaczy dla mnie to są dla mnie takie książki, bo są książki, które czyta się dla akcji, są książki, gdzie akcja jest tylko pretekstem.
Mm-hmm. Ona jest oczywiście fantastyczna, ta akcja też tutaj, no bo to jest jednak fantastyka i ta wyobraźnia jest tutaj istotna i dla mnie w fantastyce jest ważne to, żeby w pewnym momencie łapać się za głowę i mówić, Boże, jak oni na to wpadli, co za koncept w ogóle, fantastyczne. I tutaj też to jest, natomiast rzeczywiście ta przyjemność czytania nie tylko z tego wynika. A w zasadzie głównie wynika z innych rzeczy, niż to, że akcja mknie do przodu, że wydarzenia następują szybko, to nie tym się rozkoszujemy w tej książce.
Przypomina mi się Radek Rak, o którym będę też musiała powiedzieć w którymś odcinku, a to jest nasz twórca, też taka właśnie literatura, tylko mocno osadzona w realiach polskich z kolei historycznych.
No i tu jest... no i elfy są, wyjątkowo parszywe bydlaki.
No,
to jest też wyjątkowo parszywe bydlaki, bo to gdzieś chyba rzeczywiście... Ja nie znam dokładnie tej mitologii brytyjskiej czy skandynawskiej, ale mam wrażenie, że rzeczywiście elfy tam są wyjątkowo parszywymi stworzeniami.
No na Islandii zdecydowanie są to niesympatyczne.
No więc tutaj to samo zresztą u innego wielkiego Brytyjczyka parającego się fantastyką, Terry Pratchetta również była taka, że to taki wątek, że elfy to szuje przepotworne są i oni w ogóle ludźmi się bawią troszkę jak kot myszą. Są okrutni, my dla nich jesteśmy zabawką, w ogóle nie czują empatii, nie traktują ludzi jak istoty czujące, żywe, natomiast jesteśmy dla nich fajną rozrywką, a najfajniejsze jest dręczenie nas.
No, chciałam tylko zauważyć, że u Tolkiena, wbrew temu, co może, to może czasem umknąć, ale tak naprawdę to elfy prostu takie rozczarowane ludźmi, no opuszczają tak. nas, tak? Zostawiają tak. Tam, nas z tym całym nieszczęściem.
Tam one są dużo szlachetniejsze jednak, chociaż to
różnie.
Też, ale to też jest taka rzeczywiście rasa nieludzka zupełnie i różnią się od
takie
nas bardzo.
Ibermensze.
Takie trochę ibermensze, tak. Taki człowiek 2.0 tak. albo i 3.0 i zupełnie nas nie rozumieją. To zresztą też bardzo, bardzo, bardzo ładnie ten elficki wątek tutaj się ciągnie przez całą książkę. No mówię, nie rozumieją, jesteśmy dla nich w zasadzie źródłem rozrywki, a ta rozrywka polega na obrywaniu nam rączek albo nóżek najczęściej.
Jak słodko.
Albo tego rodzaju rzeczach. Tak, i to jest jedna rzecz. Znaczy, dużo w tej książce jest Londynu, ale akcja przenosi się też później do Europy, no bo mamy wojnę napoleońską i magowie jako Wunderwaffe są wykorzystywani również przez armię brytyjską. W tych wojnach bardzo gorąco polecam. Druga rzecz, którą przyniosłem, też jest bardzo brytyjska, ale zupełnie inaczej.
No tytuł ma Kraken. Więc...
China Miville to jest w ogóle jeden z bardziej utytułowanych i uznanych autorów fantastyki ostatnich lat. Postać dosyć barwna. Nawet z wyglądu on taki cały uszy i usta w kolczykach. Jest również mocno zaangażowany politycznie. Komunistą jest.
O matko.
Co rzadkie tak jest. Czy był, nie wiem, członkiem partii komunistycznej.
W Wielkiej Brytanii to tak nietypowo dosyć mimo wszystko.
No trochę tak, trochę tak. On jest taki dość skrajny i tutaj też się, tutaj mamy zdjęcie zresztą, on wygląda, no państwo tego nie zobaczą, ale to je pokażę, on wygląda jak Rockman.
Tak, tak,
troszeczkę.
On wygląda jak taki zniszczony życiem
no,
muzyk.
Natomiast jest autorem kilku powieści. To też uciekła, ja ją sobie kupiłem, chyba też gdzieś wygrzebałem z kosza wyprzedażowego, natomiast ją znałem wcześniej. I z dużym ukontentowaniem ją tam upodobałem. Ale to też wygląda na to, że ucieka pod radarem troszeczkę. Co mnie dziwi, bo ta jest krańcowo odmienna. Też jest bardzo brytyjska, ale to jest bardzo współczesna rzecz. I to jest książka, jakbym miał jakiegoś porównania filmowego używać, jakby Ken Loach nakręcił Trainspotting albo Przekręt. Czyli mamy taką bardzo brytyjską, też właśnie społeczną, wnikliwą analizę.
Kiedy się dzieje ta książka, ta historia?
Współcześnie.
Współcześnie.
Mniej więcej. Mhm. To jest XXI wiek. Ale tutaj akcja właśnie gna na złamanie karku. W przeciwieństwie, tutaj nie rozkoszujemy się formą, tylko zastanawiamy się, co jeszcze, jaki zakręt weźmie autor na kolejnych stronach. Zaczyna się od tego, że w Muzeum Historii Naturalnej znika kałamarnica olbrzymia.
Tytułowy kraken.
Tak, bo się okazuje, że to jest tytułowy kraken, nie jest tylko eksponatem pływającym w wielkim słoju z formaliną, tylko jest bogiem. A przynajmniej za takowego go uznają jego znawcy.
Warto byłoby tu uzupełnić, że kraken to jest taki mitologiczny właściwie potwór, który
tak.
Największy strach marynarzy, tak? Miało być to właśnie wielki jakiś głowonóg, który topi statki.
Tak, no i tutaj no jest bogiem. Tutaj jest kult, który tutaj w ogóle... jednym z bohaterów tej książki jest Londyn. Tu akurat w tym przypadku bardzo mocno. To jest coś podobnego troszeczkę jak u Neila Gaimana, też innego wielkiego angielskiego fantasty w Nigdzie Bądź, gdzie się okazuje, że mamy ten Londyn, który znamy.
I ten pod spodem.
I mamy Londyn, którego nie znamy, który jest dużo większy.
Tak, tak. I tam też są takie dwie bardzo przesympatyczne osoby, które jak niczym elfy bawią się ucinaniem ludziom rączek i nóżek.
No i tutaj też, tutaj mamy tego... jakoś mi się ta książka skojarzyła z Gaimanem, ale to by było krzywdzące dla China Miville, gdybyśmy powiedzieli, że gdzieś tam się inspirował, albo jest to podobne, albo ten, bo to jest zupełnie poza tym punktem wyjścia, że mamy dwa Londyny. To jest jednak zupełnie inna historia.
Jakie jest przesłanie
dużo
społeczne?
Mroczniejsza. Wiesz co, to by trzeba przeczytać. No to jest generalnie taka opowieść właśnie raczej o nizinach. Może to nie jest opowieść ze sfer, tak jak Jonathan Strange i Pan Norrell. Przesłanie społeczne, to trzeba przeczytać, ponieważ tutaj wątków jest mnóstwo. I mamy różnych, tu się ścierają interesy kilku co najmniej różnych ugrupowań. Tak, są właśnie gotyccy magowie faszyści, są wyznawcy Krakena, są magiczni gangsterzy. Bardzo mi się podobał na przykład wątek chowańców. Nie wiem, czy wszyscy wiemy, co to jest chowaniec. Chowaniec to jest istota trzymana przez maga albo czarownicę. Kot, sowa, najczęściej kruk, która jest takim towarzyszem magicznym. No więc tutaj chowańce mają związek zawodowy.
Okay.
Tutaj taki właśnie, już idąc z tych takich politycznych zainteresowań autora, chowańce mają związek zawodowy założony jeszcze w starożytnym Egipcie. Jest to związek anarchosyndykalistów.
Piękne.
Więc i to jest takimi pomysłami sypie autor tutaj czasami kilka razy na stronie różnej. Więc naprawdę tu wyobraźnia tego człowieka mnie urzeka. Co chwilę właśnie zadajemy sobie pytanie, o którym wspomniałem wcześniej. Co jeszcze wymyśli? Co jeszcze wymyśli łącznie z tym, że pewnie nie zaspoileruję specjalnie, jak powiem, że na przykład jednym z bohaterów jest gangster, mag, który unieśmiertelnił się w ten sposób, że wcielił się w tatuaż. I ma jakiegoś biednego nosiciela, który został zmuszony do wytatuowania go sobie na plecach, który jest taką troszeczkę, jak wiesz, grzyb pasożyt, który przejął...
Marionetka, która po prostu...
I ma tego nieszczęśnika, noszą, przynoszą, a tatuaż z jego pleców rządzi swoim gangiem. Mnóstwo takich rzeczy tutaj się pojawia. Chodzi o to w zasadzie, że no, kultyści chcą końca świata i przy pomocy Krakena, by wywołać ten koniec świata. Główny bohater, który z takiego szarego pracownika właśnie Muzeum Historii Naturalnej nagle okazuje się, że znajduje się w samym środku wydarzeń, które w ogóle przerastają go kompletnie, bo z dnia na dzień okazuje się, że Londyn, który znał, nie jest zupełnie tym Londynem, który znał. Próbuje temu zapobiec ze specjalną jednostką brytyjskiej policji, bo brytyjska policja wie oczywiście, że Londyny są dwa i jest specjalna jednostka, która zajmuje się trzymaniem porządku
po
w tym drugim, po cichu.
Po cichu.
Na ile to jest możliwe? Przez 600 stron w zasadzie mamy naprawdę, ja tutaj tego porównania z Trainspotting w zasadzie z Przekrętem bardziej użyłem nieprzypadkowo, bo to jest właśnie podobna stylistyka, tylko w książce przyjęta takich zwrotów akcji nagłych, najczęściej brutalnych, przełamanych często gęsto humorem.
Jak to u Brytyjczyków, to
tak.
Wszystko jednak ten humor jest ważny. Chociaż powiem ci, że u mnie w tych dwóch książkach właściwie humoru brytyjskiego nie było.
Wiesz co, ten humor zawsze on jest przełamany jednak taką albo satyrą, albo zgorzknieniem, albo jednym i drugim najczęściej. No i tutaj też to jest. I to jest fajne, bo to jest z jednej strony fantastyka, z drugiej, przynajmniej w przypadku Suzanne Clark, również taka gra literacka bardzo, bardzo, bardzo interesująca. No jest ten też aspekt społeczny, który nie przytłacza tych książek zupełnie. On po prostu jest w nich. Mimochodem zupełnie on nie jest jakoś... To nie są książki pisane z jakąś tezą. Albo nie, to jest czysta przyjemność, bo to też nie udają, że są czymś więcej niż literaturą rozrywkową po prostu.
Wiesz co, ja mam takie wątpliwości, szczególnie co do Krakena. Z którego on jest roku, powiedz mi?
Wiesz, że nie wiem nawet, z którego on jest roku dokładnie. No teraz mnie zastrzeliłaś troszeczkę, zaraz sobie popatrzę. 2010.
No to jeszcze było przed Brexitem, ale zobacz, jaką mamy teraz sytuację, akurat kiedy to nagrywamy. Wielka Brytania jest na etapie właściwie,
tak.
Z jednej strony wkracza w konflikt z Chinami o Hongkong, bo dzisiaj czytałam taką informację, że zaprasza do siebie połowę mieszkańców Hongkongu właściwie, żeby się przeprowadzili, jeżeli chcą. Jest na etapie takim tuż przed powtórnym, czy Szkocja chce powtórzyć referendum niepodległościowe i jest bardzo wielu Szkotów, okazuje się, że mają przewagę ci, którzy się chcą odłączyć. Irlandia Północna myśli o odłączeniu się. Nie ma szans na podpisanie umowy o handlu z Stanami Zjednoczonymi do końca roku. Nie ma szans na podpisanie umowy z Unią Europejską. I zaczyna to wszystko, jest bardzo dużo chorych na COVID i zaczyna to wszystko w Wielkiej Brytanii wyglądać bardzo, bardzo nieciekawie. Także...
No i to jest też właśnie, tu z kolei o tym Loachu powiedziałem, tu jest ta Brytania widziana z dołu tej społecznej drabiny raczej.
To też jest ciekawe, bo my...
Spod Londynu i metaforycznie, i dosłownie troszeczkę, tak? Z tych takich jego warstw podziemnych.
My Wielką Brytanię z reguły raczej właśnie nam się kojarzy, tak? Może Agatha Christie, Gentlemani, tutaj Melonik, tutaj Trzech Panów w Łódce, nie licząc psa. I kojarzymy ją raczej właśnie z... A przecież Wielka Brytania to jest całe morze, jeżeli można tak powiedzieć, nizin społecznych. Brytyjczycy wcale nie są tacy dżentelmeńscy.
No a przynajmniej ich... tak, a przynajmniej to no na... Tak, no bo nie zapominajmy, że cały XIX wiek i czasy wiktoriańskie w ogóle to są też czasy, bo że prace dzieci w kopalniach i różnych rzeczy bardzo paskudnych, o których teraz nie bardzo chcemy
Oliver
pamiętać.
Oliver Twist, tak? Bardziej Oliver Twist niż...
Natomiast oprócz tego te książki są doskonałą rozrywką i to również w takim zamiarze je polecam. Chciałem powiedzieć trochę więcej o fantastyce, nie udało mi się może...
No mów jeszcze, chyba mamy czas jeszcze, najwyżej wytniemy.
Nie, myślę, że może inaczej, może byśmy zrobili sobie całą taką audycję kiedyś, już to może zapowiem teraz.
Poświęconą fantastyce?
Zróbmy sobie tak i może nie kolejną, ale gdzieś tam
bez jakichś konkretnych książek. Ja
tak.
Właśnie jeszcze zalegam cały czas z Radkiem Rakiem, którego też chciałabym, bo to jest zupełnie nietypowy przedstawiciel naszej z kolei fantastyki. I no, nietypowy, bo u nas fantastyka jednak mocno jest skręcona w prawą stronę polityczną, natomiast jest bardzo zaangażowana.
I to jest właśnie fantastyczny pretekst do opowiadania sobie o fantastyce.
Tak, o
fantastyce. W większym wymiarze gdzieś, bo rzeczywiście tak. To jest temat, myślę, który wart jest pełnej audycji, myślę.
Myślę, że możemy się na przyszły raz umówić, przygotować. Ja przyniosę ze sobą Radka Raka jako przedstawiciela naszej fantastyki, którą naprawdę, naprawdę warto przeczytać.
Dziękujemy
bardzo
serdecznie.
W takim razie za dziś. Mówiła do Was Justyna Wydra.
Szymon Szwajger, do usłyszenia.
Do usłyszenia.